Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata w skrócie. Zapraszam. Amerykański portal polityczny The Washington Times zamieścił na swoich łamach skandaliczną publikację na temat Polski. Artykuł o prowokacyjnym tytule „Czemu nowe polskie prawo dotyczące Holokaustu to kpina?” nawiązuje do zmienionych ostatnio przepisów ustawy o IPN. Autor artykułu, kalifornijski rabin, przedstawia opinię, jakoby to Polska była współodpowiedzialna za Holokaust. Według niego naziści wiedzieli, że Polska jest antysemicka od wieków, dlatego niemal wszystkie obozy śmierci zostały wybudowane na jej terenie. Publikacji towarzyszy zdjęcie przedstawiające biało-czerwoną flagę z godłem oraz częściowo zamalowaną swastykę, obok której znajduje się wałek malarski. Na skandaliczny artykuł zareagowały już polskie służby dyplomatyczne. Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek w liście do redakcji napisał, że argumenty, które użył rabin, to brednie utrwalające nieśmiertelny mit, że Polacy są gorsi od Niemców. Także IPN zaprotestował przeciw artykułowi w The Washington Times. To przejaw fałszywej narracji o polskiej historii, ocenił IPN. Sprawa kłamliwej publikacji zbiegła się ze zapowiedzią wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina. Na łamach naszego dziennika poinformował on, że do nazwy Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie oraz jego filii w Sobiborze i Bełżcu dodane zostaną określenia, które jasno wskażą, że były to niemieckie obozy. W Radiu Maryja dalsze informacje. Na 14 milionów złotych straty naraziło Skarb Państwa MSZ pod kierownictwem Radosława Sikorskiego. Chodzi o ustawiony przetarg na obsługę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Dlatego obecne kierownictwo resortu dyplomacji chce, by oskarżeni oddali 14 milionów złotych. Usługi były świadczone od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku. Konkurs wygrało konsorcjum trzech firm. Dziś wiadomo, że rzeczywisty koszt zlecenia to 19 milionów złotych. Ministerstwo natomiast zapłaciło zwycięzcy przetargu 34 miliony złotych. O sprawie napisał jeden z dzienników. Prokuratura i CBA ustaliły, że przetarg był ustawiony, na co pozwolili także ówcześni urzędnicy resortu. Ubiegły rok był rokiem dobrym dla rolnictwa. Zwiększyła się produkcja prawie wszystkich podstawowych surowców rolnych, poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki. Resort rolnictwa podsumował wyniki produkcji rolno-spożywczej za ubiegły rok. Wskazał też na tendencje w tym sektorze na rok obecny. Najtrudniejsza sytuacja panuje na rynku wieprzowiny. To efekt niskich cen skupu trzody chlewnej oraz afrykańskiego pomoru świń. Pytania referendalne dotyczące nowej konstytucji mogą zostać opublikowane i przekazane społeczeństwu pod dyskusję po świętach wielkanocnych, uważa sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Wzrost stopy bezrobocia w styczniu nie niepokoi i związany jest ze zjawiskiem sezonowości. Tak szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska skomentowała dane GUS o bezrobociu. Uważa, że przepisy ograniczające handel w niedzielę nie pogorszą statystyki bezrobocia. Z dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu bieżącego roku wzrosła do 6,9% z 6,6% w grudniu ubiegłego roku. Ładunek wybuchowy w Tu-154M musiał być włożony w Samarze, bo jest to długotrwała, skomplikowana operacja. Nie ma podejrzeń, by stało się to w Warszawie, powiedział jednemu z dzienników były szef MON i przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Pierwsza kontrola skończy się pouczeniem. Przy wykryciu kolejnych nieprawidłowości będą już kary. Państwowa Inspekcja Pracy wraz z resortem pracy przygotowują się do ograniczenia handlu w niedzielę. Przedstawiciele inspekcji i resortu porozumieli się w sprawie interpretacji przepisów w tej sprawie. Polacy są narodem historycznym, chcą obchodzić święta narodowe zgodnie z tradycją i rodzinnie, powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin, odnosząc się do wyników raportu Narodowego Centrum Kultury Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące zatrzymanego przez CBA prezydenta Tarnobrzega w województwie podkarpackim Grzegorza K. Prokuratura postawiła zatrzymanemu w środę przez CBA prezydentowi zarzut, że pełniąc funkcję publiczną oraz w związku z procedowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjął od tarnobrzeskiego przedsiębiorcy korzyść majątkową w kwocie 20 tysięcy złotych. Za takie przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej, rozumiemy potrzeby nowego budżetu Unii Europejskiej, rozumiemy nowe zadania, jak również konieczność podniesienia tego budżetu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W Brukseli odbył się dziś nieformalny unijny szczyt. Jednym z jego głównych tematów były wstępne propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych po 2020 roku. Komisja Europejska w maju ma przedstawić projekt w tej sprawie. Nasz kraj wnioskuje o podobne mechanizmy wpłacania środków do budżetu. Polska broni wspólnej polityki rolnej i polityki spójności jako kraj, który po II wojnie światowej był po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny. Musimy nadrabiać straty, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Polska opowiada się za powiększeniem składek do unijnego budżetu nawet do poziomu 1,2% dochodu narodowego brutto. Jest również otwarta na nowe unijne cele, jak polityka obronna czy wspólne działanie w zakresie ograniczania migracji poprzez pomoc uchodźcom na miejscu. W kuluarach szczytu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły postępów sprawy praworządności w naszym kraju. Ma to związek z procedurą z artykułem 7 Traktatu Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie odbędzie się w Brukseli 8 marca. Walki we wschodniej Gucie w Syrii powinny zostać natychmiast wstrzymane, oświadczyła szef unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Wezwała do bezzwłocznego podjęcia działań chroniących ludność cywilną i uruchomienia pomocy humanitarnej. Już wczoraj działania w kierunku wsparcia mieszkańców wschodniej Guty zapowiedziała polska minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Darczyńcy zapowiedzieli dziś, że przeznaczą 414 milionów euro na rzecz 5 ubogich krajów w regionie Sahelu, obejmującym południowe obrzeża Sahary. Większość tej sumy ma zostać przeznaczona na sfinansowanie międzynarodowej operacji wymierzonej w działających tam terrorystów. Spośród 323 polskich miejsc pamięci narodowej na Ukrainie 166 powstało bez wymaganych pozwoleń, oświadczył ukraiński IPN w opublikowanym dziś raporcie ze swej działalności w ubiegłym roku. To kolejna odsłona kryzysu na linii Warszawa-Kijów. Dotyczy on polityki historycznej. Strona ukraińska między innymi zabrania polskim badaczom prac poszukiwawczych i krytykuje ostatnią nowelizację ustawy o IPN. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył dziś nowe sankcje na jedną osobę, 27 firm i 28 statków, dzięki którym Korea Północna zaopatruje się w ropę naftową, omijając w ten sposób dotychczasowe sankcje. Prezydent Donald Trump nazwał pakiet sankcji największym w historii. Co najmniej 18 osób zginęło, a 20 zostało rannych w stolicy Somalii Mogadiszu w wyniku eksplozji 2 samochodów wyładowanych materiałami wybuchowymi. O sprawie poinformowały służby ratunkowe. Wysłuchali Państwo ważniejszych wydarzeń dnia z kraju i ze świata w skrócie. Dziękuję za uwagę.